It's amazing what
to wspaniałe, co mogą zrobić piękne włosy, aby zmienić arenę, na której gra się w koszykówkę, w miejsce oddawania czci, miejsce zdobywania natchnienia. Dziękujemy chórowi za ich talent, umiejętności i ducha, którego tutaj wniósł. Bracia i siostry, po wystąpieniu siostry Wixom chór zaśpiewa Know This, That Every Soul Is Free. Dyrygować będzie Lynn Hopkins, a akompaniować Michelle Algood. Modlitwę na zakończenie oferuje John Harton Jr. Mam teraz zaszczyt przedstawić dzisiejszą mówczynię. Siostra Rosemary Wixom została poparta na 12. generalną prezydent organizacji podstawowej podczas konferencji generalnej w sobotę 3 kwietnia 2010 roku. Wychowywała się w Salt Lake City, uczęszczała na Utah State University, gdzie ukończyła studia na kierunku edukacja wczesnoszkolna. Ona i jej mąż B. Jackson Wixom są rodzicami 6 dzieci i mają 7 wnucząt. Służyła w Generalnym Prezydium Organizacji Podstawowej, Organizacji Młodych Kobiet oraz wraz z mężem służyła, gdy ten był prezydentem Misji Południowej, Washington DC. Kocha swoje dzieci, a niedzielne obiady rodzinne są najlepszą częścią jej tygodnia. Siostro Wixom.
Jestem wdzięczna za to, że jestem tutaj w Logan, Utah, na Uniwersytecie Stanowym Utah. Chciałabym złożyć osobiste wyrazy podziękowania temu chórowi. Prezydencie Simmons, masz rację, wiele przydają tej arenie do koszykówki. To było widowiskowe. Dziękuję wam. Gdy wraz z mężem Jackiem przejeżdżaliśmy przez kanion Sardine i wjechaliśmy do tej doliny, w pewnym sensie czułam się, jakbym powracała do domu. Pozwólcie, że powiem dlaczego. Wiele lat temu, pewnego pięknego jesiennego dnia, załadowałyśmy samochód wszystkimi naszymi rzeczami. Wtedy wraz z moją siostrą bliźniaczką wyjeżdżałam na studia na Uniwersytecie Stanowym Utah, a nasza matka odwoziła nas do Logan. Widziałyśmy zdjęcia tego pięknego miasteczka uniwersyteckiego. Na niektórych ze zdjęć było widać, jak drzewa rosną pod kątem jak te. Powiedziano nam, że w Logan nie wieje wiatr, a drzewa po prostu rosną w ten sposób. I tak byłyśmy podekscytowane. Do samochodu zapakowałyśmy wszystkie ubrania i buty, jakie miałyśmy, oraz jedzenie, które wypełni nasze szafki. Niemal nic nie widziałyśmy przez okna samochodu. Gdy wjeżdżałyśmy do tej doliny, byłyśmy podekscytowane. Nie mogłam doczekać się przygody, która była przed nami. W miasteczku uniwersyteckim odczuwałyśmy ekscytację, gdy studenci rozładowywali swoje samochody i przynosili rzeczy do akademika i mieszkań. Dla mojej siostry i mnie był to pierwszy raz, gdy mieszkałyśmy poza domem i czułyśmy to, gdy wieszałyśmy nasze ubrania w szafie i ustawiałyśmy meble w naszym pokoju. Powiesiłyśmy na ścianie 2 plakaty. Na jednym z nich było napisane: Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Drugi plakat otrzymałyśmy od naszego starszego brata. Było na nim napisane: Usta umoczone w alkoholu nigdy nie dotkną moich ust. Gdy opróżniłyśmy samochód, stałyśmy na chodniku tu przed Moen Hall, trzymając w rękach kilka ostatnich rzeczy z tylnego siedzenia. Stałyśmy tam, trzymając słoiki z brzoskwiniami i machałyśmy mamie na do widzenia. Następnie, gdy odjechała, rzeczywistość przytłoczyła nas. Odwróciłyśmy się do siebie i ze łzami spływającymi po policzkach powiedziałyśmy: Co my zrobiłyśmy? Co my sobie myślałyśmy? Jak to możliwe, że coś, co kiedyś postrzegałyśmy za wielką przygodę, teraz wydaje się przerażające i onieśmielające? Nie zdawałam sobie sprawy, że podczas nadchodzących lat dni w tym miasteczku uniwersyteckim podejmie decyzje, które będą miały wpływ na resztę mojego życia. To właśnie tutaj odkryłam, że mam swoje własne przekonania i broniłam mojego wyznania. Zawarłam przyjaźnie na całe życie. Moje modlitwy stały się bardziej żarliwe. Moje świadectwo zaczęło wzrastać. Dowiedziałam się, że opowiadanie się za normami i mój rozwój akademicki oraz duchowy zależały od mojego osobistego wyboru. Kim tak naprawdę jestem? W ciągu tych lat czasami czułam porażkę i klęskę, a od czasu do czasu zasmakowałam nadziei i sukcesu. Był to proces rozwoju, od tęsknoty za domem do wręcz druzgocącej tęsknoty za domem do radosnej niezależności. Byłam niczym Amon i jego bracia w Księdze Mormona, którzy doświadczali jednocześnie cierpienia, trudności i niezmiernej radości. Teraz zdaję sobie sprawę, że musiałam opuścić przytulny dom, by rozwijać się i uczyć życiowych lekcji. Nic więc dziwnego, że ta Dolina Kasz, ten uniwersytet, to miasteczko uniwersyteckie są dla mnie przepiękne, albowiem to właśnie tutaj doszłam do poznania siebie samej, a podczas tego procesu poznawania siebie zaczynałam dochodzić do poznania Zbawiciela. Do jakiego poznania doszliście w waszym życiu i gdzie miała miejsce ta nauka? To właśnie o dojściu do poznania chciałam do was przemawiać dzisiejszego wieczoru. Gdy opuściliśmy obecność naszego niebiańskiego Ojca i nasz wygodny dom w życiu przedziemskim, przyszliśmy na tę ziemię gotowi, by się uczyć i być poddanymi próbom. Teraz, będąc na tej ziemi, być może czasem mówimy, co ja takiego zrobiłem. Tutaj podążamy ścieżką. Żyjemy według planu naszego niebiańskiego Ojca, planu zbawienia, pełni tej Ewangelii. I jest to plan szczęścia. Joseph Smith powiedział o planie zbawienia, że jest to jeden z najlepszych darów niebios dla ludzkości. Doświadczenie życia ziemskiego, które niegdyś postrzegaliśmy jako pełne przygód, czasami może być przerażające, nieśmielające i po prostu trudne. Zasłona zakrywa naszą pamięć o tym, co kiedyś wiedzieliśmy. Teraz podążamy z wiarą, jednak podążamy z wiedzą, że z pomocą Pana możemy dojść do poznania tego, co kiedyś wiedzieliśmy. Nasz niebiański Ojciec bardzo nas kocha. Zostaliśmy stworzeni nie tylko, aby do Niego powrócić, ale rzeczywiście stać się takimi jak On. Teraz ponownie poznajemy, jak dobrze Go znaliśmy. Brigham Young powiedział, cytat, jesteście dobrze zaznajomieni z Bogiem, naszym niebiańskim Ojcem, albowiem nie ma takiej duszy pośród was, która nie mieszkałaby w Jego domu przez wiele lat w życiu przedziemskim. A jednak obecnie na tej ziemi dążycie do tego, żeby się z Nim zapoznać, podczas gdy w rzeczywistości tylko zapomnieliście to, co niegdyś wiedzieliście. Koniec cytatu. Znaliśmy Go wtedy, ale jedynie poprzez nasz wysiłek dojdziemy do poznania Go tutaj. W naszym dążeniu nie jesteśmy osamotnieni, albowiem powiedział, będą po waszej prawicy i po lewicy i Duch mój będzie w waszych sercach i aniołowie moi wokół was, aby was podtrzymać. Alma doszedł do poznania Zbawiciela, kiedy nauczał ludzi przy wodach Mormon. Nauczał ich o nawróceniu się, odkupieniu i o wierze w Pana. To właśnie tam ci ludzie zawarli przymierze chrztu, że będą zawsze dawać świadectwo o Bogu we wszystkim, co czynią i gdziekolwiek się znajdują, aby mogli mieć życie wieczne. Wzrastali w wierze. Nauczyły się przestrzegać dnia sabatu, nauczyli się pracować własnymi rękami na swoje utrzymanie i postępowali sprawiedliwie przed Bogiem, pomagając jeden drugiemu materialnie i duchowo. I dalej czytamy. I to wszystko nastąpiło w Mormon, blisko wód Mormon, w leście rosnącym w pobliżu wód Mormon. I jakże piękne jest miejsce Mormon, wody Mormon i las Mormon w oczach tych, którzy tam dostąpili poznania swego Odkupiciela. Dlaczego w tym fragmencie czujemy się przyciągnięci do wód Mormon poprzez otaczające je krajobrazy? Jak opisany krajobraz wpływa na nasze odczucia względem tego miejsca, wód Mormon? Być może powinniśmy zastanowić się nad otaczającym nas krajobrazem i nad tym, jaką on grywa rolę w naszym dążeniu do poznania naszego Zbawiciela. Teraz jest na to czas. Jeżeli jeszcze tego nie uczyniliście, teraz jest czas na to, abyście poszukiwali miejsca, gdzie możecie dojść do poznania swojego Zbawiciela. Gdzie są wasze wody Mormon? Jak wielkie, jak piękne w waszych oczach jest to miejsce. Aby odnaleźć to piękne miejsce, możecie zadać sobie następujące cztery pytania. Numer jeden. Jak dojdę do poznania Ducha Świętego? Pewien nastolatek, młody mężczyzna, opisał swoje doświadczenie z dzieciństwa, gdy był bardzo małym dzieckiem, liczącym niespełna 3 lata. Został adoptowany przez rodzinę, która należała do Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Jego otoczenie drastycznie się zmieniło, kiedy został adoptowany. Opuścił swój dom w Europie Wschodniej i zamieszkał we wschodniej części Stanów Zjednoczonych, w miejscu, gdzie jest nowa rodzina, posługująca się innym językiem, gdzie odczuwał coś nowego. W niedzielę jego nowa rodzina zabrała go do klasy żłobka. To właśnie w kościele, na końcu korytarza i w tym pokoju żłobka poczuł coś. Doszedł do poznania bezpieczeństwa i miłości, które nigdy dotąd nie czuł. To było jego pierwsze doświadczenie, gdy rozpoznał wpływ ducha. Teraz, jako nastolatek, czasami przechodzi tym korytarzem i idzie do pokoju żłobka, by usłyszeć dźwięki, rozejrzeć się i poczuć ducha, którego tam niegdyś poczuł. Jakże piękny jest ów pokój żłobka w oczach tego dziecka, które doszło do poznania Ducha Świętego. Mormon nauczał: dzięki tej łagodności i pokorze serca następuje nawiedzenie przez Ducha Świętego, który jest pocieszycielem i napełnia serce nadzieją i doskonałą miłością. Mormon opisywał to, co opisałby Zbawiciel. Otrzymasz mojego ducha, Ducha Świętego, samego Pocieszyciela, który cię nauczy pokojowych spraw Królestwa. Z Księgi Almy dowiadujemy się, jak synowie Mosjasza doszli do poznania Ducha Świętego. Jest tam napisane, że pilnie badali Pisma Święte, aby znać Słowo Boże. Ale to nie wszystko, gdyż modlili się usilnie i pościli. Następnie poszli nauczać. Byli to zwyczajni młodzi mężczyźni, którzy wykazali się niezwykłą odwagą dzięki Duchowi Świętemu i pragnieniu poznania Słowa Bożego. Amon powiedział: i cząstka tego ducha, która jest we mnie, daje mi wiedzę, a także moc według mojej wiary i mych pragnień zgodnych z wolą Boga. Gdy Aaron nauczał, ojciec Lamoniego poczuł ducha i powiedział: oddam wszystko, co posiadam i wyzbędę się mego królestwa, bym mógł dostąpić tej wielkiej radości. Zarówno Lamoni, jak i jego ojciec poczuli Ducha Świętego, gdy byli nauczani planu zbawienia. Obecnie misjonarze, napełnieni Duchem Świętym na całym świecie, nauczają tego samego przesłania. Zwracam się do tych z was, którzy służyli na misji. Czy pamiętacie, jak czuliście moc Ducha, gdy staliście i świadczyliście o prawdzie Ewangelii Jezusa Chrystusa? Pewna misjonarka w drodze na lotnisko powiedziała: obawiam się powrotu do domu. Co się stanie, gdy nie będę odczuwała ducha z taką samą mocą po mojej misji? Powiedziałam jej: gdy zapraszasz do swego życia Ducha Świętego i żyjesz w sposób godny posiadania go, będzie on zawsze z tobą. Pytanie numer dwa. Jak dojdę do poznania, że Księga Mormona jest prawdziwa? Podczas ogniska na BYU Idaho, które odbyła się w czerwcu 2004 roku, starszy Clayton Christensen, profesor Harvard Business School, powiedział o podjętej przez niego decyzji, by dowiedzieć się, czy Księga Mormona jest prawdziwa. Po ukończeniu BYU otrzymał stypendium na Uniwersytecie Oxford w Anglii. To właśnie wtedy zdał sobie sprawę z tego, że nawet nie wiedział, czy Księga Mormona jest prawdziwa. do tego momentu przeczytał Księgę Mormona 7 razy w swoim życiu. I za każdym razem, gdy ukończył czytanie tej księgi, klęcząc na kolanach w modlitwę, prosił Boga, aby mu powiedział, czy jest ona prawdziwa. Lecz nie uzyskiwał odpowiedzi. Zdał sobie sprawę, gdy zastanawiał się, dlaczego nie uzyskiwał odpowiedzi, że za każdym z poprzednich 7 razy czytał ją, wykonując polecenie rodziców, bądź wykładowcy na BYU, lub też swojego prezenta misji, bądź nauczyciela seminarium, a celem jego było ukończenie czytania tej księgi. Tym razem wręcz desperacko chciał wiedzieć, czy Księga Mormona jest prawdziwa. Do tego momentu w swoim życiu polegał na wierze w wiele doktryn Kościoła i na zaufaniu swoim rodzicom, ponieważ wiedział, że oni wiedzą, iż jest to prawdą, więc ufał swoim rodzicom. W końcu, gdy przyjechał do Oksfordu, po raz pierwszy w swym życiu wręcz desperacko chciał wiedzieć, czy jest ona prawdziwa. Oksford jest jednym z najstarszych uniwersytetów na świecie. Mieszkał w budynku wzniesionym w 1410 roku. Powiedział, że jest przepięknym, gdy się go podziwia z zewnątrz, a wręcz koszmarnym do zamieszkania. Było tam małe pomieszczenie, w którym wykuto niewielką dziurę w kamiennej ścianie, gdzie umieszczono grzejnik. Podjął decyzję, że zobowiąże się do czytania Księgi Mormona codziennie wieczorem od godziny 11 do 12, aby dowiedzieć się, czy jest ona prawdziwa. Później powiedział, że zastanawia się, czy ośmieli się poświęcić na to tyle czasu, ponieważ program akademicki był bardzo napięty, a studiowanie obejmowało ekonometrię. Chciał ukończyć ten program w 2 lata, podczas gdy większości studentom udawało się to osiągnąć w 3 lata. I nie był pewien, czy uda mu się przeznaczyć godzinę dziennie na czytanie. Jednak tak uczynił. Rozpoczynał o 11:00, klęcząc w modlitwie przy krześle znajdującym się obok grzejnika i modlił się na głos. Powiedział Bogu, jak desperacko chce dowiedzieć się, że ta księga jest prawdziwa. I powiedział mu, że jeżeli objawi mu to, wtedy poświęci całe swoje życie budowaniu jego królestwa. Powiedział Panu, że jeżeli nie jest ona prawdziwa, to też musi o tym wiedzieć, ponieważ wtedy poświęci całe swoje życie na dojście do tego, co jest prawdą. Następnie siadał na krześle i czytał 1 stronę Księgi Mormona. I gdy doszedł do końca strony, zatrzymał się, zastanawiał się nad tym, co właśnie przeczytał i zadawał sobie pytanie – czy to mogłoby być napisane przez szarlatana próbującego zwieść ludzi, bądź czy to zostało zapisane przez proroka Boga? Jakie znaczenie ma dla mnie ten fragment w moim życiu? Następnie odkładał księgę i klękał w modlitwie i ponownie na głos prosił Boga, proszę, powiedz mi, czy ta księga jest prawdziwa. A potem siadał na krześle, brał księgę do ręki, przechodził do następnej strony, czytał ją do końca i czynił podobnie jak poprzednio. Robił tak przez godzinę, każdego wieczora, w tym zimnym, wilgotnym pokoju Uniwersytetu Queens w Oksfordzie. Gdy doszedł do rozdziałów na końcu 2 księgi Nefiego, pewnego wieczoru po modlitwie usiadł na krześle i otworzył księgę. Wtedy nagle ogarnął ten pokój piękny, ciepły i przepełniony miłością duch, który otoczył go i wypełnił jego duszę, otulając go poczuciem miłości, jakiej nigdy dotąd nie poczuł. Rozpłakał się. I nie mógł przestać płakać, ponieważ gdy patrzył przez łzy na słowa w Księdze Mormona, dostrzegał w nich prawdę, której wcześniej nie mógł pojąć. Widział chwałę wieczności, widział, co Bóg przygotował dla niego jako dla jednego ze swoich synów. Nie chciał przestać płakać. Ten duch pozostawał z nim przez całą godzinę, a następnie każdego wieczora, gdy modlił się i siadał przy grzejniku z Księgą Mormona w ręku, ten sam duch powracał i dokonywał wiecznej przemiany w jego sercu i życiu. Teraz powiedział, spogląda wstecz na rozterkę, jakiej doświadczył, gdy zastanawiał się, czy mógł wtedy poświęcić godzinę każdego dnia, by dowiedzieć się, czy Księga Mormona jest prawdziwa. powiedział, że w całym procesie swojej edukacji jest to najbardziej praktyczna wiedza, jaką kiedykolwiek uzyskał. Teraz uwielbia powracać do Oxfordu. Mówi, większość z ludzi będących tam to albo studenci, albo turyści, którzy przyjechali podziwiać ten piękny uniwersytet. Ale on uwielbia tam wracać, ponieważ jest to święte miejsce i może spojrzeć w okno owego pokoju, gdzie mieszkał, myśląc sobie, to jest miejsce, gdzie dowiedziałem się, że Jezus jest Chrystusem, że jest On moim żyjącym Zbawicielem i że Joseph Smith był prorokiem przywrócenia prawdziwego Kościoła. Starszy Christensen powiedział do studentów na BYU Idaho, niektórzy z Was prawdopodobnie przyjechali tutaj do Rexburg, posiadając osobistą wiedzę, że jest to Kościół Boga. Ale tych z Was, którzy żyją, opierając się na świadectwie innych ludzi, zapraszam, aby poświęcili godzinę każdego dnia, żeby dowiedzieć się, czy to wszystko jest prawdą, ponieważ zmieni to Wasze serca, podobnie jak zmieniło moje. W Ewangelii Jana w rozdziale 5, w wersecie 39 czytamy: badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Starszy Bruce Hayfen powiedział, możemy mieć życie wieczne, jeśli chcemy, tylko pod warunkiem, że niczego nie pragniemy bardziej. Dojście do poznania prawdy jest współmierne w złożonym wysiłkiem. Im więcej wysiłku włożymy, tym większa będzie nagroda. Moroni powiedział, i gdy otrzymacie te słowa, zachęcam was, abyście zapytali Boga, wiecznego Ojca, w imię Chrystusa, czy jest to prawdą. I jeśli zapytacie w szczerości serca, z prawdziwym zamiarem, mając wiarę w Chrystusa, objawi On wam prawdę przez Ducha Świętego. Pytanie numer 3. Jak dojdę do poznania osobistego planu niebieskiego Ojca, jaki przygotował dla mnie? Każdy z nas dokonuje wyborów podczas drogi powrotnej do niebieskiego Ojca. Jego planem dla nas jest plan szczęścia. Joseph Smith powiedział, szczęście jest celem naszego istnienia. Nasz niebiański Ojciec chce, abyśmy odczuwali radość. Każdy z nas wyznacza swoją własną drogę. Każdy z nas jest inny. Nasza osobowość, zdolności oraz fizyczne i emocjonalne przymioty różnią się. Niektóre są darem od Boga, a w dużej mierze przychodzą poprzez osobistą dyscyplinę. Nasze pragnienia mogą pokonać nasze słabości. Oto przykład. U pewnej uczennicy drugiej klasy zdiagnozowano brak umiejętności wizualnego zapamiętywania. Psycholog szkolny powiedział, z powodu braku tej umiejętności pamiętania i zapamiętywania będzie ona zawsze najsłabsza w swojej klasie. Jej rodzice zdecydowali, że nie powiedzą jej o tej specyficznej niepełnosprawności. W swych wysiłkach zmierzających do uzyskania dobrych wyników w szkole musiała ciężko pracować, by osiągnąć to, co dla większości osób było łatwe. Była otoczona dobrymi przyjaciółmi, którzy mieli dobre wyniki w szkole. Przyczyniło się do jej sukcesu. Dłużej zajmowała jej nauczaniu się tabliczki mnożenia w trzeciej klasie i nazw głównych miast nowych USA w piątej klasie. W szkołę średniej zapisała się do klasy o rozszerzonym programie nauczania i nie oglądała się za siebie. Wiele godzin, które poświęciła na naukę, były dowodem jej oddania. Dzisiaj jest pielęgniarką na izbie przyjęć na oddziale kardiologicznym. Jest dobra. Ona oraz jej niebiański ojciec mieli plan. Kolejna historia. Mniej więcej rok temu odwiedziłam pewną klasę młodych kobiet. Nauczycielka poprosiła, abyśmy wypisały 10 naszych priorytetów. Zaczęłam szybko pisać. Muszę się przyznać, że pierwszą myślą, jaką umieściłam na liście, było posprzątać szufladę z długopisami w szafce w kuchni. Gdy zakończyłyśmy pisanie, przywódczyni młodych kobiet poprosiła nas wszystkie, abyśmy podzieliły się tym, co napisałyśmy. Abby niedawno miała 12 urodziny. Siedziała obok mnie. Chciałabym, abyście usłyszeli, co znajdowało się na liście Abby. Numer 1. Studiować na Uniwersytecie Utah. Przykro mi, że nie ma... Numer 2. zdobyć zawód architekta wnętrz. Numer 3. Pojechać na misję do Indii. Numer 4. Wejść za byłego misjonarza i wziąć ślub w świątyni. Numer 5. Mieć 5 dzieci i dom. Numer 6. Wysłać dzieci na misję na studia. 7. Stać się rozdającą ciasteczka babcią. 8. Rozpieszczać te wnuki. 9. Zdobywać wiedzę Ewangelii i cieszyć się życiem. 10. Powrócić i żyć z Ojcem w niebie. Możecie w to uwierzyć? Powiedziałam. Dziękuję Ci, Abi, bo nauczyłam się od Ciebie posiadania wizji planu, jaki niebiański Ojciec ma dla każdego z nas. Planujemy i żyjemy według tego planu najlepiej, jak możemy. Czasami możemy iść okrężną drogą. Jest jakiś most może być wyłączony z ruchu. Czasami ulica może być zamknięta. Czasami można zboczyć ze szlaku i zabłądzić. Jednak zawsze można powrócić na tę drogę. Prezydent Thomas Monson powiedział, jeśli zrobicie coś, co nie do końca wyjdzie zgodnie z planem, niemal zawsze można to naprawić. Następnie powiedział, przebolejcie to i wyciągnijcie z tego lekcję. Czasem możecie myśleć, że nie ma drogi powrotnej. Przeciwnik uśmiecha się, gdy tak myślicie. Pozwólcie, że zapewnię was o tym, że jest droga powrotna. Zbawiciel powiedział, moja ręka pozostaje wyciągnięta przez cały dzień. Powiedział też, to jest dzieło moje i chwała moja, by przynieść nieśmiertelność i wieczny żywot człowiekowi. Myślę, że Bóg stara się jeszcze bardziej niż my o to, abyśmy do Niego powrócili. Po pierwsze, oczekuje On od nas, abyśmy odnaleźli swoje miejsce w Jego planie i abyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, żeby żyć zgodnie z Nim poprzez posłuszeństwo przykazaniom i stanie w świętych miejscach. Jeżeli celem naszym jest wyniesienie, nasz plan osiągnięcia go będzie miał wpływ na każdą podejmowaną przez nas decyzję. Nie jesteśmy osamotnieni. On kocha nas i zna każdego z nas osobiście. Jest zaangażowany w każdy szczegół naszego życia, a czasami możemy odczuwać Jego dłonie na naszych plecach podczas naszej wędrówki. Pytanie numer 4. Jak dojdę do poznania Ojca i Jego umiłowanego Syna? Dojście do poznania Ojca i Jego Syna jest celem naszego istnienia. Gdy Zbawiciel modlił się do Ojca, powiedział, a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego poznałeś. Laman i Lemuel nie wiedzieli, jak postępuje Bóg, który ich stworzył. C.S. Lewis powiedział, dopóki masz w sobie dumę, nie możesz poznać Boga. Przeciwnik nie chce, abyśmy doszli do poznania Boga. Pragnie on również, abyśmy stracili umiejętność odczuwania, byli zmieszani i pogrążeni w hałasie, zakłóceniach i we wszystkim, co powstrzyma nas od poszukiwania Pana. Nasze ekstremalne zaangażowanie jest kolejnym z narzędzi szatana. Tylko my sami możemy wygospodarować czas, by poznawać Pana. Gdy jesteśmy pokorni, ulegli i łagodni, przybliżamy się do Niego. Francis Webster, który szedł opuszczonym szlakiem Wyoming razem z grupą wózków ręcznych w 1856 roku. W obronie tej grupy powiedział, każdy z nas wyszedł cało dzięki doskonałej wiedzy, że Bóg żyje, gdyż zaznajomiliśmy się z Nim podczas naszych trudności. Gdy zapraszamy Zbawiciela do naszego życia, dochodzimy do poznania Go. Jesteśmy bardziej skłonni do wybaczania i chętnej służby, kiedy On jest częścią naszego życia. Gdy nasze serca są otwarte i wrażliwe, upodobniamy się do Niego. To właśnie wtedy odkrywamy, że był z nami przez cały czas. Jesteśmy spokojni. Nasze próby nie są już więcej ciężarem, lecz błogosławieństwem, ponieważ nimi jest wybrukowana ścieżka, która zaprowadziła nas do Niego. Paweł powiedział, chlubimy się z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi. Bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. C.S. Lewis nazywa tych, którzy doszli do poznania Chrystusa, nowymi ludźmi. Powiedział, cytat, nowi ludzie są rozsiani to tu, to tam, po całej ziemi. Od czasu do czasu możemy ich spotkać. Ich twarze i głosy są inne od naszych. Są mocniejsze, spokojniejsze, szczęśliwsze i radośniejsze. Oni rozpoczęli swą wędrówkę tam, gdzie większość z nas ją zakończyła. Nie przyciągają uwagi do siebie. Mamy skłonność myśleć, że jesteśmy wobec nich życzliwi, podczas gdy to oni są życzliwi wobec nas. Oni kochają nas bardziej niż pozostali ludzie, ale i w mniejszym stopniu nas potrzebują. Zazwyczaj wydawać nas będzie, że mają dużo czasu i będziemy się zastanawiali, skąd się to bierze. Stawanie się nowym człowiekiem oznacza zatracenie siebie, jak to obecnie nazywamy. Musimy wyjść poza siebie ku Chrystusowi. Jego wola ma stać się naszą i mamy myśleć tak jak On. Koniec cytatu. Dojście do poznania Ducha Świętego, dojście do poznania prawdziwości Księgi Mormona, dojście do poznania planu niebieskiego Ojca dla każdego z nas i dojście do poznania Ojca i Syna. To piękny proces. W każdym z tych pragnień dojścia do poznania jest pewien wzór. Czy dostrzegacie go? Nefi zdefiniował ten wzór słowami. Czy nie pamiętacie, co Pan powiedział? Jeśli nie znieczulicie swych serc i będziecie mnie prosić z wiarą, wierząc, że otrzymacie i pilnie przestrzegając moich przykazań, te rzeczy na pewno zostaną wam wyjawione. Czy dostrzegacie ten proces? Nefi powiedział nam, że ten proces wymaga pokornego serca, proszenia z wiarą, proszenia Pana o pomoc poprzez modlitwę, pilnego przestrzegania przykazań i czynienia woli Pana, wyznawania ręki Pana we wszystkim. W ten sposób zostanie nam to objawione. Kiedy wyznajecie Jego rękę w swoim życiu, jest to potwierdzeniem Jego miłości. Im bardziej wyznajecie Jego rękę, tym bardziej jest On w nie zaangażowany. I w ten sposób dojdziecie do poznania Zbawiciela, którego niegdyś już znaliście. Ludzie przy wodach Mormon wzrastali w wierze poprzez modlitwę. Poprzez pilność dokonywali dobrych uczynków i nauczyli się przestrzegać dnia sabatu. Nauczyli się pracować własnymi rękami i służyć, niosąc innym pomoc w sprawach duchowych i doczesnych. Synowie Mosjasza badali Pisma Święte, oddawali się często modlitwie i pościli. Zapłacili też cenę dojścia do poznania. Byłam pod wrażeniem, że starszy Christiansen modlił się na głos i obiecał Panu, że jeżeli objawi mu prawdziwość Księgi Mormona, wtedy poświęci swoje życie budowaniu Królestwa. Był pilny, a poprzez swoje wielkie poświęcenie doszedł do poznania. Abby stworzyła swój plan i z pilnością żyje według niego. Jej cel powrotu do domu, do jej niebieskiego Ojca ma wyraz w codziennie podejmowanych decyzjach. Ona dochodzi do poznania, że Pan ma dla niej plan. Dochodzenie do poznania jest czymś bardzo osobistym. I możemy doświadczać owego dojścia do poznania wiele razy w naszym życiu. Jest to proces przypominania sobie tego, co kiedyś wiedzieliśmy. Po prostu wiedzcie, że znacie Go. I jeśli kiedykolwiek macie wątpliwości, że On zna was, po prostu zapytajcie o to. Pieśń z organizacji podstawowej A Child's Prayer rozpoczyna się od słów Niebiański Ojcze, czy naprawdę tam jesteś? Czy słyszysz i odpowiadasz na każdą modlitwę dziecka? Świadczy o tym, że tak, odpowiada. Pan będzie nas nauczał, gdy o to prosimy. Uklęknijcie w modlitwie i na głos zapytajcie, czy naprawdę jestem Twoim synem czy córką? Czy mnie kochasz? A potem słuchajcie. Zadawanie pytań ma w sobie coś z pokory. zadawanie pytań jest aktem wiary. Joseph Smith, młody chłopiec w wieku 14 lat, w pięknym miejscu w Nowym Jorku, w mieście Palmyra, w świętym lasku, zapytał z wiarą i doszedł do poznania. Powiedział: widziałem dwie postacie, które rzeczywiście do mnie przemówiły. Miałem wizję, byłem tego pewny i wiedziałem, że Bóg wie, i nie mogłem temu zaprzeczyć. A teraz po licznych świadectwach, jakie o nim dano, oto świadectwo najnowsze, które o nim składamy, że on żyje. W Jerozolimie, przy grobie, po sabacie, po świcie pierwszego dnia tygodnia, dwóch aniołów przywitało Marię Magdalenę i drugą Marię w pięknym miejscu w ogrodzie. I aniołowie powiedzieli: wy się nie bójcie, wiemy bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych. Poprzez dojście do poznania zmartwychwstałego Zbawiciela Jezusa Chrystusa dochodzimy do poznania, że poprzez Jego zadośćuczynienie złagodzi On wszelki ból. Przynosi ulgę i pocieszenie we wszystkich zmartwieniach. Może nieść nasze ciężary i przynieść spokój wszystkim, którzy czują, że są nieudolni, i wszystkim, którzy pragną przemiany. Prezydent Ezra Taft Benson powiedział: nic, nic bardziej nas nie zaskoczy, gdy przejdziemy przez zasłonę na drugą stronę, niż świadomość tego, jak dobrze znamy naszego Ojca i jak bardzo znajoma jest nam Jego twarz. My znamy Go. Tutaj na Uniwersytecie Utah State znajdują się moje wody Mormon. To miasteczko uniwersyteckie jest piękne w moich oczach, gdyż to właśnie tutaj zaczęłam dochodzić do poznania mojego Odkupiciela. Dumnie stoję jako świadek niebieskiego Ojca i Zbawiciela. Poprzez moc Ducha Świętego wiem, że oni żyją. Dla nich jesteście cenni i oni znają was osobiście. Dobrze ich znaliście, zanim przyszliście na tę ziemię. Podążając tą ścieżką, bądźcie wytrwali. Niebiański Ojciec czeka, aby was objąć. Kocham was. Modlę się za was, Jego dzieci. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.